Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moimi gośćmi są przedstawiciele na razie trzech młodzieżówek partii politycznych z Pomorza. Jest ze mną Sandra Jasionowska, sekcja młodych partii Korwin.
Witam Państwa.
Jakub Bierecki, Forum Młodych PiS.
Dzień dobry.
Oraz Dominik Bub, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór.
Czekam jeszcze na Piotra Kaczmarka ze Zjednoczonej Lewicy, może do nas dotrze. A my zaczniemy w takim razie od pierwszego tematu. Ostatnimi czasy ciągle słuchamy w telewizji bardzo dużo o napływach ludności do Polski. Przyjmować czy nie przyjmować imigrantów?
Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne. Po pierwsze, musimy odróżnić imigrantów ekonomicznych, socjalnych od uchodźców. Imigranci, którzy napływają do Europy, są to ludzie, którzy tak naprawdę chcą tutaj zasiłków socjalnych, dlatego właśnie takimi tabunami próbują się przedostać, czy to do Niemiec, czy to właśnie do Szwecji. My jako Polska mamy wystarczające problemy z tym, żeby prowadzić jakąś politykę socjalną dla naszych tutaj osób mieszkających od zarania dziejów, tak, w naszym kraju, żeby teraz przyjmować osoby z innych krajów. Przy czym jeszcze powinniśmy zauważyć fakt, że miejsca ogarnięte wojną, czyli Syria, stamtąd tak naprawdę przychodzi tych imigrantów tylko kilkanaście procent. Polska akurat miałaby przyjąć imigrantów na przykład z Erytrei, która nie jest ogarnięta wojną, więc jest to po prostu w mediach tak przedstawiane, jakby to byli naprawdę biedni ludzie, a tak no nie jest, tak? Szturmują te granice, my powinniśmy pomóc Grecji w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Węgry też już teraz budują mury u siebie, Niemcy też zamknęły granice, a ci ludzie nie mają bardzo często nawet dokumentów, żebyśmy mogli sprawdzić, skąd oni właściwie są. Dlatego trzeba jasno powiedzieć, że po prostu nie. Są na przykład chrześcijanie, tak, którzy są rzeczywiście prześladowani na przykład właśnie w Syrii. To jest grupa, która cierpi najbardziej na tym wszystkim i być może im w jakiś sposób powinniśmy pomagać, ale nie całej tej grupie osób, której zależy tylko i wyłącznie na naszych pieniądzach.
No to powiedz w takim razie, jak powinniśmy ich rozróżnić? Kto powinien dostać pozwolenie na wjazd do Polski, jak to nie powinien? Jak chcesz to zrobić?
Tak jakby... No właśnie tylko i wyłącznie dzięki tym dokumentom, bo teraz my tych ludzi nie jesteśmy w stanie w ogóle zidentyfikować tak naprawdę. My nie wiemy, kto do nas przyjeżdża. Teraz jeszcze tygodnik właśnie w sieci dotarł do informacji, że rzeczywiście Polska zgodziła się na przyjęcie tych 100 tysięcy osób. Angela Merkel wczoraj powiedziała, że jest to jeden mały krok ku temu, żeby móc jakby rozszerzyć tę skalę, żeby móc pomagać bardziej. Pytanie jest tak naprawdę, komu my mamy pomagać w tym, bo komu mamy pomagać, czym mamy w
właśnie
tym momencie...
Właśnie, komu pomagać, skoro twoje rozróżnienie ciągle polega na tym, żeby sprawdzać ich dokumenty, a dzisiaj sytuacja w Syrii jest taka, że mogę sobie syryjski paszport kupić za $20.
No właśnie i dlatego właśnie takimi sytuacjami zajmuje się Fundacja Estera, której prezesem jest pani Miriam Szadet, która kandyduje z naszych list w okręgu warszawskim i rzeczywiście takimi sytuacjami powinny się zająć fundacje, a nie państwo polskie, czy w ogóle państwa w Europie, czy zachodniej, czy właśnie Polska, które są po prostu nieudolne. Nie radzimy sobie z tym tematem, więc trzeba go po prostu zamknąć granice, dlatego że jeżeli przyjmiemy nawet tak tych imigrantów wszystkich, tak jak mówisz, bardzo łatwo jest kupić sobie ten paszport, dojdzie do takich sytuacji, jakie mają miejsce na przykład w Niemczech, gdzie kobiety są gwałcone, gdzie nie poszanowuje się w ogóle praw człowieka. Byłam w Niemczech akurat 2-3 tygodnie temu, rozmawiałam z kolegą, który tam mieszka, ma dziewczynę w Stuttgarcie akurat. Ta dziewczyna po zmroku tak naprawdę boi się wychodzić z domu, dlatego że Stuttgart jest teraz miastem, gdzie jest bardzo wielu tych właśnie islamskich imigrantów ekonomicznych. Oni, jeżeli nawet spytamy ich o godzinę, oni są w stanie nam odpowiedzieć, dlatego że oni zupełnie nie znają języka niemieckiego. To są ludzie, którzy w ogóle nie chcą się z nami asymilować. Przy czym jest też taka opinia, tak, panuje, że jest to tak naprawdę pewien najazd na Europę po to, żeby podbić nasze ziemię. Wśród tych imigrantów, które docierają do granic Unii Europejskiej, 75% to są młodzi mężczyźni w wieku poborowym. I w sytuacji, w której my mamy, załóżmy, tych 100 tysięcy uchodźców, z tego 75% to są młodzi mężczyźni, którzy zgodnie z prawem europejskim później będą mogli ściągnąć do naszego kraju swoje rodziny, to z tych 100 tysięcy, no to 75%, 75 tysięcy, jeżeli nawet każdy z nich ma żonę i czwórkę dzieci, no to łatwo jest policzyć, że to będzie kilkaset tysięcy imigrantów. A tak jak mówię, Angela Merkel już wspomniała, że to jest dopiero pierwszy mały krok ku temu, żeby pomóc. Tylko komu pomóc? Komu my pomagamy w tym momencie?
Strona rządowa została tutaj wspomniana przez Sandrę. Dominik, powiedz mi, czy faktycznie Polska przyjmuje 100 tysięcy i czy będzie tak jak w Niemczech?
Nie, no ja oczywiście dementuję tą zawrotną liczbę 100 tysięcy imigrantów. Strona polska zgodziła się na przyjęcie 7 tysięcy imigrantów i to też na określonych warunkach, ponieważ regulują to konkretne akty prawne. Konwencja genewska z 1951 roku, która wskazuje definicję, kim jest uchodźca, ponadto do tego protokół nowojorski, a także wewnętrzne przepisy unijne, które definiują konkretnie, kim jest, tam jest pojęcie refugee, tak, albo asylum seekers. I to, o czym mówiła koleżanka, o tym, że oni tu będą mogli ściągać rodziny, to też nie jest do końca tak, ponieważ będą, owszem, będą mogli ściągnąć rodzinę, ale dopiero w momencie, w którym uzyskują statut azylanta. A to nie jest wcale takie proste, jak dobrze wiemy. Ponadto, żeby się w ogóle tutaj zasymilować i dostać, będą musieli przejść przez określoną procedurę prawną. Najpierw będą musieli w pierwszym państwie, do którego przybędą, będą musieli się odpowiednio wylegitymować, tak? Dlatego chociażby Orban buduje ten mur, żeby...
Paszportem za $20.
Okej, okay, no będą problemy związane z fałszowaniem tej dokumentacji, ale od tego mamy konkretne służby, mamy kontrwywiady we wszystkich państwach, mamy wywiad, który, zresztą polski wywiad, jak wiemy, na Bliskim Wschodzie działa dosyć dobrze. Natomiast no, tutaj główny problem, jaki mamy, to jest ten medialny hejt związany z imigrantami. Ja rozumiem zagrożenie, sam też gdzieś tam zgłębiałem tą część nauki związaną z terroryzmem i z sytuacją na Bliskim Wschodzie, tą geopolityczną, ale nie uważam, żeby przyjęcie 7 tysięcy imigrantów w 38-milionowym państwie było jakimś olbrzymim kryzysem humanitarnym, tak, i mogło skutkować jakimiś poważnymi perturbacjami w najbliższym czasie. Owszem, ja uważam, że oczywiście to też są ludzie, należy im pomóc zgodnie z zasadą humanizmu, z tymi zasadami, które respektujemy, które leżą u podstaw cywilizacji europejskiej, ale przy zachowaniu dalece podjętej powściągliwości i przynajmniej próbie weryfikacji, bo wiadomo, nie jest to tanie, generuje to z sobą koszty, no ale myślę, że jednak w ramach tej wspólnoty europejskiej, która przecież powstała jako taka formuła współpracy, jako formuła zniesienia granic i podnoszenia wysokich
standardów.
Ale
zniesienia granic w Europie, a nie zniesienia granic w Afryce, Europie i Azji.
Oczywiście, tylko że pamiętajmy, mamy konkretne procedury prawne, mamy przecież mechanizm dubliński, który zmusza państwo pierwszego przybycia, tak zwane, tak, do tego, żeby ono przeprowadziło odpowiednią procedurę prawną wobec tych uchodźców. Mamy zasadę, jesteśmy...
Ale w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy oni przybywają do Chorwacji, nie są poddani żadnej procedurze prawnej, tylko są wysłani przez władze chorwackie autokarami na granicę z Węgrami.
No to jest błąd i skandal, no to trzeba, o tym trzeba mówić, ale to już nie jest problem jakby polskiego rządu. No my za to nie odpowiadamy. My nie jesteśmy państwem pierwszego przybycia. Owszem, trzeba wymuszać na rządach takich jak chorwacki wdrożenie odpowiednich procedur. No.
Przepraszam, ale jak chcecie wymusić na rządach Chorwacji, żeby oni stosowali się do procedur, jeżeli w ogóle Polacy, tak, nie chcieli tych imigrantów? W Gdańsku był organizowany marsz przez naszą panią wiceprezes, panią Dorotę Czapkowską, przeciwko imigrantom, na które przyszło 3000 osób co najmniej. W międzyczasie, godzinę wcześniej, tak, odbył się marsz za imigrantami i był on organizowany przez Amnesty International, na który przyszło 100 osób. Jeżeli nie zwracacie uwagi na to, co mówi lud, nie, w żaden sposób nie jesteście w stanie wyegzekwować tego, co mówią Polacy na sobie, tak naprawdę na swoim rządzie, to jak chcecie egzekwować coś na innym rządzie, żeby to oni coś innego zrobili? Poza tym zauważmy też fakt, że my pamiętamy jako partia Korwin obietnicę ISIS z lutego tego roku, co jest zresztą na naszych plakatach, że oni obiecali nam, tak, że razem z tymi imigrantami na tych łodziach przywiozą nam po prostu terrorystów. Jak tak naprawdę Polska jest bardzo krajem podzielonym tak wewnętrznie, co pokazuje nawet to, jakie są rozbieżności. Na przykład w sondażach wyborczych raz jest ta partia u władzy, raz jest ta partia u władzy, jest mnóstwo małych ugrupowań, każdy ma inne zdanie. Jeżeli jesteśmy tak bardzo różni wewnętrznie, to po co jeszcze destabilizować tę sytuację wewnętrzną kraju? I jeszcze chciałabym się odnieść do tego, co mówisz, że chcielibyśmy im pomagać, tak? Trzeba pomagać, bo to jest solidarne, że tak powiem, tak? No to teraz, jeżeli nawet mamy te 7 tysięcy osób, to gdzie chcemy ich umieścić? W zamkniętych obozach? Przecież był taki plan, żeby na przykład dać jedną taką rodzinę na przykład na parafię. No dobrze, ale wtedy nie ma żadnej pewności do tego, że oni na przykład z tej parafii nie uciekną i znowu nie będą próbowali przedostać się do Niemiec. W tym momencie nasze środki europejskie będą po prostu marnowane. A jeżeli zamkniemy ich właśnie w zamkniętych obozach, to prosto prowadzi do tego, że będą szerzyć się tam choroby, ci ludzie nie będą mogli pracować, nie będą mieli normalnych po prostu takich środowiska do życia, tak? I co my z nimi zrobimy tak naprawdę? No, my się sprzeciwiamy naprawdę temu, żeby zamykać ludzi w obozach, trzymać ich tam siłą, żeby tylko nie wyjechali, żeby tylko nie przedostali się do Niemiec.
Mówienie o naszych pieniądzach przez działaczy partii Korwin zawsze mnie zadziwia w stosunku do pieniędzy unijnych, gdzie to jest partia, która z natury rzeczy jest partią antyunijną, także to raz, a dwa, że uważam, odpowiem pytaniem na pytanie, to co mamy robić? Zatapiać łodzie?
Nie, zamknąć granice.
Będziemy mieli więc problem pod granicami i skończymy jak Imperium Rzymskie w czasie najazdu Hunów, tak?
No to sam mówi, że to jest najazd.
Czyli jest to zagrożenie, tak?
Olbrzymie zagrożenie, więc lepiej po prostu lepiej spróbować ich zweryfikować, przekazać odpowiednie środki, wypracować mechanizmy, znaczy zastosować mechanizmy prawne, które już mamy na podstawie dokumentów, które ratyfikowaliśmy, i mądrze ich ulokować w państwach wspólnoty europejskiej. Mówię, 7 tysięcy imigrantów, którzy przybędą do Polski, to nie jest... nie demonizujmy tego, to w 38...
Ale 7 tysięcy teraz, a ile będzie później? Kiedy do końca roku ma przybyć na granicę z Węgrami podobno 700 tysięcy uchodźców. W tym momencie jest 300 tysięcy, a do końca roku jeszcze dodatkowo 400 tysięcy.
To są liczby wyjęte z kosmosu tak naprawdę. O tym mówi Orban, który nie ma na to żadnych podstaw. Nie ma żadnych statystyk, które przewidują.
Ale Orban buduje ten mur, bo do tego ma podstawy, tak?
Znaczy, to jest forma realizacji jego polityki. To jest polityk, który...
Ale Unia Europejska przyjęła przecież plan Orbana na to, jak poradzić sobie z sytuacją właśnie z tymi imigrantami.
No, ale to powiem więcej w takim razie. Rząd Ewy Kopacz wysłał 70 strażników granicznych i 5 przystosowanych pojazdów na...
Strażników granicznych, podczas gdy Czechy wysyłają na przykład wojsko.
No ale to jest suwerenna decyzja rządu Czech, ja tego nie będę komentował.
Rozumiem, są to strażnicy...
Ale to zaraz chwileczkę, niech Dominik skończy o 70 strażnikach.
Wysłaliśmy ich po to, żeby wspomogli pilnowanie granicy, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. No nie możemy stosować faszystowskich metod, nie wiem, segregacji tych ludzi w jakikolwiek sposób. Nie możemy osadzać ich w jakichś obozach, tak?
No, i osadzając w obozach, liczysz na to, że się zintegrują z naszym społeczeństwem?
Nie, uważam, że powinni być umiejętnie rozlokowani w Unii Europejskiej na podstawie map ludnościowych, na podstawie demografii.
Map ludnościowych w jakim sensie?
No chociażby na rozłożeniu przyrostu naturalnego w Unii Europejskiej. Takie też pomysły się pojawiały. Tam, gdzie jest niedoludnienie, można by osadzać...
Czyli tam, gdzie jest niedoludnienie, czy na przykład mieszka w jakiejś wsi 100 Polaków, nagle wsadzimy tam 1000 imigrantów.
Nie, no to są demagogiczne argumenty.
No dobrze, to 100 Polaków i 100 imigrantów.
Nie, 100 imigrantów na przykład na takie miasto jak Gdańsk, gdzie mieszka 45 tysięcy ludzi.
I to twoim zdaniem w ogóle nie destabilizuje naszej sytuacji, no, jeżeli...
Nie sądzę, żeby 100 imigrantów...
Są problemy z mieszkaniami socjalnymi już teraz dla Polaków, tak? A my chcemy tutaj dawać mieszkania osobom zupełnie niezwiązanym z naszym narodem. Chciałabym zauważyć, że poza granicami Polski, tak jak na przykład w Ukrainie, czy w ogóle w krajach za Uralem, są osoby, są rodowici Polacy, tak? Którzy po prostu, ich przodkowie zostali tam zesłani kilkadziesiąt na przykład lat temu. Dzisiaj procedura repatriacyjna jest bardzo, bardzo długa i ciężka i nie sprowadza się tych ludzi po prostu. Nie ma na to środków.
Jest jeszcze jeszcze z nami Jakub Bierecki z Forum Młodych PiS. Jakie Prawo i Sprawiedliwość proponuje rozwiązanie w kwestii imigrantów?
Nie, to jest, według nas to jest logiczne, że powinniśmy przyjmować tylko uchodźców, którzy uciekają przed wojną, a nie imigrantów, którzy idą do Europy po zasiłki. Tak? Znana jest przecież historia tego dziecka, które znaleziono martwe na plaży w Grecji czy tam w Turcji, którego ojciec tak naprawdę jechał do Grecji tylko po to, żeby mieć opiekę dentystyczną. To jest człowiek, który jest gotowy poświęcić życie swoich dzieci, żeby mieć zdrowe zęby. Czy to jest, są wartości, które warto przyjmować w Polsce?
No ale my znowu uogólniamy, tak? Na podstawie jednego przykładu popadamy w błąd logiczny,
no dobrze,
którym
no popatrzmy,
uogólniamy całą tą rzeszę imigrantów.
To jest pojedynczy przykład,
owszem.
Dobrze, ale popatrzmy wtedy na granicy z Węgrami, tak? Co tam się dzieje? Przecież tam jest regularna bitwa o to, żeby się dostać do Unii Europejskiej, żeby sforsować granicę węgierską, a prawda jest taka, że gdyby to 75% młodych ludzi tam przyjeżdża, tak? Młodych mężczyzn. Prawda jest taka, że gdyby oni walczyli z taką zaciekłością w swoim kraju, to wojna w Syrii skończyłaby się w pół roku.
No właśnie, ale nie walczą w swoim kraju.
Tylko
to
wolą
nie zawsze
jechać.
Są Syryjczycy, to jest po pierwsze, tak? To, co o czym mówiłam. A po drugie, właśnie wolą jechać, no, tam, gdzie wolą jechać.
No właśnie.
No ale to co w takim razie mamy zrobić? Ja szukam remedium, tak? Po to działamy w polityce, żeby szukać środków rozwiązania, a nie przedstawiać jakieś swoje poglądy i tak dalej. My szukamy środków prawnych, egzekucji pewnych postanowień. I co mamy z nimi zrobić? Rozstrzelać ich na tej granicy?
A kto jest odpowiedzialny za wywołanie wojny w
Ale tutaj
Syrii?
Padło dobre pytanie. Co mamy z nimi zrobić, skoro mamy ich nie przyjmować? A te...
no, zamknąć granice
i mają koczować pod tą granicą? Przecież
no
oni
to
tam...
niech koczują, no zawrócą się potem, jeżeli zobaczą, że rzeczywiście nie dostaną tej pomocy.
To z takim podejściem to gratuluję w ogóle działalności politycznej.
Ale
i zachęcam do poznania historii polskich uchodźców, którzy przychodzili razem z armią Andersa przez Iran i
Polscy
później...
uchodźcy.
Ale jest różnica pomiędzy tym, co robili Polacy, a tym, co robią dzisiejsi uchodźcy, tak? Polacy przyjeżdżają do kraju, asymilizowali, tak?
Porównywanie Polaków, którzy uciekali z kraju ogarniętego wojną do tej całej rzeszy osób, które chcą po prostu socjalu niemieckiego, bo nie polskiego, jest po prostu zakłamywaniem rzeczywistości, z całym szacunkiem do kolegi.
Ostatnie słowo w tym temacie, Dominik, proszę, bo słyszę, że potrzebujesz głosu.
Znaczy, ja się po prostu mówię, zastanawiam, co z nimi zrobić i moim zdaniem rozwiązanie, które tutaj proponuje koleżanka, żeby zamknąć granice i zostawić ich samopas na granicy Unii Europejskiej, no to dopiero destabilizuje. Skąd wiemy, że nie powstanie nam zaraz jakieś quasi-państewko, tak, na terenie, które oni będą okupywać pod granicą z Węgrami. Skąd wiemy, że nie będzie to państewko, które zaraz będzie wspierane środkami saudyjskich wahabitów albo imamów z państwa islamskiego? To są dopiero zagrożenia, na które musimy reagować. Dlatego ja postuluję o dalece idącą powściągliwość w wygłaszanych poglądach i przede wszystkim odpowiedzialność w tych decyzjach, bo na tym musimy zbudować fundament dzisiejszej współpracy.
Mhm. A dlaczego, więc... przepraszam, jeszcze zapytam, a dlaczego w takim razie będzie to państewko finansowane akurat przez te organizacje, tak, o których mówisz?
Będzie się składało przede wszystkim z osób skrajnie biednych, tak, pozostawionych sobie samopas, podatnych na wszelkiego rodzaju wpływy, różnego rodzaju ekstremistów i do tego dopuścić nie wolno, dlatego lepiej ich wprowadzić do...
Dlaczego teraz ci ludzie nie idą do nich po pomoc, tylko idą do Europy?
No to jest pytanie do imigrantów, no. Nie ma
to jest pytanie
wiedzy.
Do imigrantów, nie możemy niestety dzisiaj spytać żadnego imigranta. Kończymy w takim razie pierwszy temat, a zaraz po przerwie wrócimy z płacą minimalną w Polsce.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy po przerwie. Przypomnę, że z nami w studiu jest Jakub Bierecki, Forum Młodych PiS, Dominik Bób z Młodych Demokratów oraz Sandra Jasionowska, Sekcja Młodych Partii Korwin. Przechodzimy do następnego tematu. Płaca minimalna w Polsce. Czy powinno się ustawowo wprowadzić płacę minimalną?
No, Prawo i Sprawiedliwość złożyło 2 października tego roku projekt ustawy w Sejmie, który ma wprowadzić płacę minimalną godzinową w wysokości 12 zł brutto. Podobna inicjatywa, jaką wyraziła Ewa Kopacz, jednak różnica jest taka, że PiS działa, a Platforma tylko mówi, że coś zrobi.
Dominik, czy Platforma tylko mówi?
PiS od 8 lat jest opozycją, miał czas na wprowadzenie takich pomysłów.
Ale Ewa Kopacz też mówiła, że...
Nasze nasza polityka jest cały czas sumienna i skuteczna w tej materii, ponieważ my wprowadzaliśmy, znaczy sukcesywnie podwyższaliśmy płacę minimalną, która obecnie wynosi 1750 zł. Natomiast kolejną formą rozwoju tej płacy minimalnej będzie wprowadzenie najniższej stawki godzinowej 12-złotowej, a w kolejnym czasie po 2016 roku wprowadzenie jednolitych kontraktów, by nie tyle znieść umowy śmieciowe, co zakazać śmieciowego stosowania umów cywilnoprawnych.
To teraz jeszcze takie pytanie a propos ustawy przygotowanej 12 zł za godzinę. Dlaczego Platforma tak jakby nie miała czasu, albo może grała, żeby nie poprzeć wniosku PiS-u o to, żeby podnieść stawkę minimalną godzinową w Polsce?
Nie, no to PiS zastosował klasyczny manewr polityczny, tak? Wprowadził ustawę na... Próbował wprowadzić ustawę na swoich warunkach, nie konsultując tego z partią rządzącą, nie konsultując tego z koalicjantami Platformy. Próbował wykorzystać to do walki politycznej. My zdecydowaliśmy się tego wniosku nie popierać, po to tylko, żeby nie dawać PiS-owi możliwości, nie wiem, oddziaływania politycznego, tak, propagandowego. Uznaliśmy, że no, przede wszystkim liczy się odpowiedzialność i musimy wprowadzić takie rozwiązania prawne w takim momencie, który będzie dogodny ze względu na kondycję finansów budżetowych, tak?
Zanim jeszcze przejdziemy do korzyści i ewentualnych zagrożeń finansowych związanych z płacą minimalną, wiem, że Sandra z sekcji młodych partii Korwin ma trochę odmienne zdanie. Pewnie
mam
na
odmienne
temat.
Zdanie, jak najbardziej. Chciałabym się tylko odnieść do tego, co koledzy mówili na temat tego, że PiS nie złożył projektu, czy PiS złożył projekt. Ja bym chciała zauważyć jako jakby osoba z ugrupowania, które no, w obecnej w tej kadencji Sejmu, tak, no, nasza partia no, nie brała udziału, tak, ponieważ oprócz Przemysława Wiplera i pana Tomasza Górskiego nie mieliśmy reprezentacji w Sejmie. Chciałabym zauważyć, że w Polsce trwa po prostu cały czas, od kilku lat już, walka polityczna między PiS-em a PO. I nawet gdyby PiS zaprezentował najlepszą propozycję na świecie, to PO by tego po prostu nie poparło. Tak samo gdyby Platforma Obywatelska przedstawiła bardzo dobrą propozycję, PiS też by tego nie poparł. Niestety trwa po prostu walka polityczna, tak jak na przykład było wtedy, kiedy nie poparliście zwiększenia kwoty wolnej od podatku. To nie był pierwszy raz, to już był
chyba... Bo to była demagogia i nic by to nie dało, tak?
No pomogłoby
to najbogatszym kosztem najbiedniejszych, a mówię, u nas, my kierujemy się odpowiedzialnością, jesteśmy partią rządzącą i nie tyle spoczywa na nas zaufanie wyborców, którzy nas wybiorą na kolejną kadencję albo i nie, ale... My odpowiadamy za losy polskiego państwa obecnie.
Przecież tak jest, że gdyby Platforma Obywatelska złożyła projekt ustawy, to rzeczywiście Platforma Obywatelska by głosowała za tym projektem. Ale gdyby na przykład ruch Janusza Palikota zaproponował jakieś fajne rozwiązanie, to nikt by tego po prostu nie poparł, no bo na przykład się nie lubią. No i jest różnie, tak, na tej scenie politycznej. Kolega mówi, że tutaj podwyższenie kwoty wolnej od podatku uderzyłoby w najbiedniejszych. Nie wiem, w jaki sposób miałby uderzyć najbiedniejszych.
Wróćmy jeszcze do tej płacy minimalnej
płacy
godzinowej.
Minimalnej, tak. To jest kolejna kwestia, która właśnie uderza w najbiedniejszych. Dlaczego? W ogóle ja mam takie pytanie, tak? Dlaczego akurat 12 zł na godzinę i na przykład 30? Skoro możemy nakładać, jakie chcemy uregulowania na firmy, to dlaczego nie będzie to po prostu więcej, żeby Polacy mogli zarobić więcej? Odpowiedź jest bardzo prosta, dlatego, że ci przedsiębiorcy tych pieniędzy nie mają, tak? Nie mają. No nie każdy ma 12 zł, na przykład może zapłacić 12 zł brutto za danego pracownika, przy czym chciałabym zauważyć, że jeżeli chodzi o etatową płacę minimalną, o ile pracownik dostaje do ręki około 1300 zł, o tyle pracodawca płaci za to 2200. Polscy przedsiębiorcy pracują często po kilkanaście godzin dziennie i mówię o małych przedsiębiorstwach, ja nie mówię o jakichś korporacjach, tak? Ja mówię o zwykłych ludziach, którzy otwierają sobie sklep, czy chcą zostać na przykład, otworzyć multiagencję na przykład ubezpieczeniową. Oni nie mogą bardzo często zatrudnić kogoś i sami pracują od 7 do 22, wiem, bo znam takie osoby, tak? I nie mają szansy na to, żeby kogoś zatrudnić, bo ich na to po prostu nie stać.
Teraz, chcesz powiedzieć, że w ogóle podniesienie godzinówki sprawi, że będzie więcej osób bezrobotnych?
Na pewno będzie więcej osób, które będą wzbogacały szarą strefę. Dlatego, że w Polsce bezrobocie rzeczywiście takie, jak się mówi, czyli te statystyczne, ono nie jest takie. Statystyki opierają się na tym, że mamy pewną ilość osób, które są zarejestrowane w urzędach pracy, ale nie zwracamy uwagi na to, ile osób pracuje po prostu na czarno. I to nie tylko osoby dorosłe.
A partia Korwin wie, ile osób pracuje na czarno.
No, niestety nie chodzimy po ulicach, nie pytamy ludzi,
myśleliśmy, że partia Korwin wie wszystko, bo z tego, co Ja wiem i potwierdza to Główny Urząd Statystyczny i potwierdza to autorytet polskiego rządu.
Ale nie potwierdza tego partia Korwin.
To właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej w ostatnim okresie bezrobocie spadło do 9%. To jest sygnał i dowód na to, że największa migracja, przypominam, była za rządów PiSu. W latach 2005-2007.
Dlatego, że właśnie wtedy otworzono nam granice. Odwoływanie się cały czas do tego, że za rządów PiSu wyjechało najwięcej osób, jest po prostu kłamstwem. Wyjechało najwięcej osób, tak?
No, czyli nie jest kłamstwem.
To jest przekłamywanie rzeczywistości, może tak. Bo jeżeli teraz na przykład w Niemczech pojawiłaby się oferta dla miliona Polaków, którzy na przykład będą zarabiać po 5000 euro miesięcznie za, nie wiem, pracę w sklepie, to nagle naprawdę rzeczywiście milion Polaków by wyjechał. No i wtedy na przykład PiS mógłby powiedzieć, że za rządów Platformy Obywatelskiej była taka sytuacja, że milion osób wyjechało do Niemiec do pracy. A za naszej kadencji było inaczej.
Nie, ale to jest udogodnienie Unii Europejskiej. No wolny, wspólny rynek, tak? Pracy.
Ale PiS nie może odpowiadać za udogodnienie Unii Europejskiej. Cały czas się do tego odwołujecie, gdzie no taka była akurat sytuacja geopolityczna. No nie da się.
Cały czas musimy wracać do godzinówki,
tak.
Bo nie powiedziałaś w końcu, czy partia Korwin jest 12 zł, 15 czy 0.
My jesteśmy na pewno za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku i za tym, żeby w ogóle nie wprowadzać płacy minimalnej, ponieważ ona właśnie godzi w tych najbiedniejszych. Ponieważ jeżeli ktoś będzie musiał zatrudnić pracownika na umowie za te 12 zł brutto, to bardzo często nie zatrudni go wcale.
Jeżeli mogę, ja tylko ad vocem. Weźmy przykład obecnie rządzonej przez konserwatystów Camerona Wielkiej Brytanii. Tam minimalna godzinówka wynosi 6 funtów. Czy to jest słabe gospodarczo państwo? Czy to jest kraj, w którym ludziom źle się żyje?
Dla nich 6 funtów to jest jak dla mnie 6 zł, bo oni też mają inny zupełnie system cenowy przecież, tak? Jak powiesz oczywiście teraz 6 funtów, to mogę sobie pomyśleć o 25 zł prawie,
nie,
tak?
Oczywiście.
To faktycznie jest całkiem duże pieniądze, ale 6 funtów to dla Brytyjczyka nie jest tak dużo jak dla Polaka.
Ale mówimy też o pracach, o formie prac, które nie wymagają specjalnych kwalifikacji. Że to są najczęściej jacyś magazynierzy, tak? Ludzie, którzy tam podejmują pierwsze prace, ludzie młodzi, mam wielu kolegów, którzy zaczynali od tej godzinówki sześciofuntowej w Wielkiej Brytanii i dzisiaj sobie świetnie radzą. No mówię, no to nie jest w żaden sposób dowód na to, że to jest, nie wiem, słabe państwo, czy...
Czy to oznacza, że my chcemy gonić standardy europejskie w takim razie?
My chcemy stać się jeszcze bardziej zasobnym i jeszcze bardziej bogatym państwem przede wszystkim.
Jeżeli chcemy iść w ślady Wielkiej Brytanii, to dlaczego nie podwyższymy kwoty wolnej od podatku?
Taka była decyzja rządu Ewy Kopacz. Ja tą decyzję respektuję. Uważam, że retoryka, która została nałożona, że to przede wszystkim uderzy w najbiedniejszych, jest słuszna, bo to też pokazują wyliczenia Komitetu Ekonomicznego przy prezesie Rady Ministrów. To pokazują też wyliczenia jednego z głównych ekonomistów rządu Ewy Kopacz, pana Janusza Lewandowskiego oraz Jana Krzysztofa Biereckiego. I ja uważam, że to są słuszne rozwiązania.
W takim razie słyszymy, że i imigranci w Polsce, i płaca minimalna to są bardzo emocjonalne tematy. Dziękuję wam serdecznie. Przypomnę, że w studiu ze mną był Jakub Bierecki z Forum Młodych PiS, Sandra Jasionowska, sekcja Młodych Partia Korwin.
Dziękuję bardzo.
Dominik Bób, Młodzi Demokraci.
Dziękuję bardzo.
Nie doczekaliśmy się niestety Piotra Kaczmarka ze Zjednoczonej Lewicy. Może uda mu się dotrzeć za tydzień. Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.